Pierwszy w tym roku numer kwartalnika Akcent leży przed nami. Jego redaktor naczelny Bogusław Wróblewski jest z nami. Dzień dobry, Bogusławie.
Dzień dobry Państwu.
Rytm niezakłócony niczym. Będziemy zapraszać Państwa już w marcu na spotkanie ten numer promujące. Ale oczywiście tradycyjnie chciałabym, żebyś przyjrzał się przynajmniej kilku artykułom, które w pierwszym numerze w 2021 roku w Akcencie są umieszczone. Choć nie ukrywam, że najbardziej to chciałabym, żebyś zaczął od okładki, nieco zaskakującej okładki.
Tak, no staramy się nie poddawać pandemii, a nawet na pochybel tej zarazie publikujemy coraz ciekawsze materiały i bardzo Państwa zachęcam do lektury najnowszego, pierwszego tegorocznego tomu Akcentu. Jeśli chodzi o okładkę, to mamy tutaj pracę i na froncie, i z tyłu okładki mamy pracę Ryszarda Kiwerskiego, bardzo ciekawego artysty, który był jednym ze współtwórców słynnej, tak mogę powiedzieć, grupy Zamek. Z lubelskiego punktu widzenia na pewno trzeba powiedzieć słynnej, ponieważ my tutaj do takich ugrupowań artystycznych, plastycznych nie mieliśmy za bardzo szczęście i grupa Zamek jest na pewno taką, której członkowie zrobili jakąś karierę taką ogólnopolską, czy nawet ogólnoeuropejską, bo Kiwerski osiadł finalnie w Paryżu i tam robił również bardzo ciekawe rzeczy. Ten fotomontaż, który Państwo widzicie na pierwszej stronie okładki, pochodzi z tego okresu. Ja nie wiem, czy to jest najlepsza z prac w tej technice wykonanych przez Kiwerskiego, ale na pewno dość zaskakująca i myślę, że przyciągająca uwagę. A o to czasem chodzi, jak się chce pokazać artystę, żeby zacząć od czegoś, co najbardziej przyciąga uwagę. Ale przyciągnie Państwa uwagę również tekst doktora Majewskiego, który pisze bardzo interesujące rzeczy na temat Ryszarda Kiwerskiego. Może ważne jest też to, a nawet na pewno to jest ważne, że jest to kolejny z cyklu tekstów poświęconych artystom grupy Zamek. Bo mam nadzieję, że to się ułoży w rodzaj takiej monografii, którą będziemy być może kiedyś mogli Państwo zaproponować w formie osobnego tomu. Tak kiedyś obiecaliśmy pani Katarzynie Mieczkowskiej, szefowej obecnego Muzeum Narodowego, ale to było jeszcze w dawnych czasach, że będziemy się przyglądać uważnie grupie Zamek. Ona z kolei tam rezerwuje dla tej grupy szczególne miejsce w swoich zbiorach i być może uda się jakoś działać wspólnie dla promocji tych artystów na forum ogólnopolskim czy europejskim. Ale to, co i poza artykułem Majewskiego, o którym wspomniałem, co jeszcze w sferze eseistyki budzi zainteresowanie w tym numerze, przynajmniej tak mnie się wydaje, to jest na pewno tekst Andrzeja Jaroszyńskiego "Wydobyć zbrodnie z mroku". Taki tytuł troszkę metaforyczny, który dotyczy zbrodni katyńskiej. A to wydobywanie z mroku dotyczy, jakby to powiedzieć, postawy Brytyjczyków wobec tej zbrodni, która była, delikatnie mówiąc, ambiwalentna. Ci z Was, którzy znają historię, to pamiętają, że temat był dla Churchilla niewygodny i że stosunek do zbrodni katyńskiej stał się przyczyną rozdźwięku między polskim rządem emigracyjnym a Anglikami. I Andrzej Jaroszyński, który jest byłym ambasadorem, doskonale znającym język angielski i biegle się poruszającym na tamtym obszarze kulturowym, przyjrzał się współczesnej, czy powiedzmy nie tylko współczesnej, ale tak z okresu kilkudziesięciu ostatnich lat, prozie brytyjskiej, żeby sprawdzić, czy motyw, czy temat zbrodni katyńskiej się pojawia i w jakich konfiguracjach. I okazuje się, że owszem, pojawia się i to nie tylko w twórczości tych autorów, którzy piszą po angielsku, a mają polskie korzenie, ale że w ogóle jest to jakiś temat obecny w tamtej prozie od czasu do czasu, że pojawia się w ciekawych kontekstach sensacyjnych, nieco futurystycznych, czy z zakresu political fiction. Także zachęcam do lektury tego tekstu, który łączy takie wątki historyczne i współczesne. Inny bardzo ciekawy esej to jest tekst Łukasza Marcinczaka, "Stach Szukalski czy Smok Wawelski". Tak zatytułował swój tekst Łukasz Marcinczak, stawiając po tym sformułowaniu, po tej alternatywie znak zapytania. No w jakimś sensie pewnie Marcinczak by odpowiedział, że i jeden, i drugi, i osobny artysta, którego znamy jako Stacha Zwarty Szukalskiego, ale znamy właściwie bardziej hasłowo, gdyby nie pracę profesora Lechosława Lameńskiego, który zresztą w Akcencie cały czas odpowiada za dział plastyki i historii sztuki. Gdyby nie te prace, to być może Stach Zwarty Szuchalski byłby jeszcze taką postacią słabo obecną w kulturowej świadomości Polaków, a postać niezmiernie ciekawa i bardzo kontrowersyjna. Artysta, który, no on się urodził ładnych parę lat przed końcem XIX wieku i w latach nastych studiował w Krakowie historię sztuki, tam się dostał do pracowni rzeźby, później krytykował swoich profesorów, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i właściwie większość życia, można powiedzieć, spędził w Stanach, przyjeżdżając do Polski. Na tym kontynencie amerykańskim też był zresztą dosyć znany, może przez moment nawet bardziej niż w Polsce. Tutaj miał niesłychanie kontrowersyjne i ciekawe i wystąpienia publiczne, ale przede wszystkim projekty, które się z tymi wystąpieniami wiązały. Na przykład wygrał konkurs na pomnik Mickiewicza w Wilnie, projektem, który nie został zrealizowany. Wymyślał rzeczy niezwykłe, wiążąc taką postawę ultrapatriotyczną z kosmopolityzmem. Wyobrażacie sobie Państwo, jak karkołomne jest to połączenie. Jemu się to jakoś tam udawało, ale prowadziło do pewnych dziwactw, jeśli chodzi o wrzucanie na przykład tradycji piastowskiej do tego, co w Polsce współczesne, albo wrzucanie, nie wiem, egzotycznej kultury Indian jeszcze do tego konglomeratu piastowsko-piłsudczykowskiego.
Wszystko zaczynało oczywiście od Adama i Ewy, którzy według niego mówili oczywiście po polsku.
Po polsku, tak, bo zdaje się, że miał taką teorię, że wszystkie języki na świecie rozwinęły się z jakiejś prapolszczyzny i próbował to udowadniać za pomocą jakichś takich wygibasów językoznawczych. Niesłychanie ciekawa postać, bardzo barwna. Dzisiaj możemy mu oczywiście wybaczyć te dziwactwa, bo historia sztuki pokazała, że później zdarzyły się jeszcze większe oryginalności, więc Stach Szukalski nie jest może już tak bardzo kontrowersyjny, jak był kiedyś. Kolejny esej dotyczy takiej poetki, która jest ciągle mało znana. Nazywa się Marianna Wocian. Ona się urodziła na Lubelszczyźnie. Jej dorobek związany z taką polską tradycją myślenia niepodległościowego, niezależnego, opozycyjnego. Szczególnie to się uwyraźniło w latach 80., ale już pod koniec lat 70. Ja pamiętam sam z własnych zbiorów takie samizdaty, takie teksty tomików eseistycznych drukowanych na papierze przebitkowym. Właściwie nie tyle drukowanych, co przepisywanych. Tak to wtedy wyglądało w iluś tam egzemplarzach. Każdy albo prawie każdy kolejny odbiorca przepisywał dany tekst na maszynie, na cieniutkim papierze i to później było dalej rozpowszechniane. Marianna Bocian miała kilka takich wystąpień eseistycznych. No, zachęcam Państwa do lektury tego tekstu profesora Zbigniewa Chojnowskiego. To zresztą ciekawe, że profesor Chojnowski, który mieszka daleko stąd, gdzieś tam na północy, bodaj w okolicach Bydgoszczy czy Olsztyna, zajął się tą poetką, która się urodziła w okolicach lubelskich Czemiernik, czyli niedaleko stąd na północ od Lublina. No i jeszcze chciałem powiedzieć o tekście, który publikujemy w związku ze smutną okolicznością. Otóż niedawno zmarł wybitny poeta Janusz Szuber, mieszkający w Sanoku. Bardzo ciekawy poeta, którego twórczość zaczęła się późno, To był jeden z późniejszych debiutów, jakie znam. On nawet kiedyś w rozmowie ze mną zażartował, że jego twórczość później nie tyle się rozwijała, co zwijała, bo on kiedy debiutował, twierdził, że większość tekstów miał już napisanych i później je tylko jakby udostępniał, upubliczniał, dokonując tam niewielkich szlifów, ale to raczej przejaw troszkę takiej kokieterii, to nie do końca prawda, bo wiem, że napisał również później wiele nowych, znakomitych tekstów. Te zbiory wierszy, które opublikował, zasługują na lekturę. One zresztą były bardzo wysoko cenione przez najlepszych polskich poetów, przez Zbigniewa Herberta, przez Czesława Miłosza. Oni wszyscy wysoko oceniali to, co Janusz Szuber pisał. A on był osobą niezwykle taką otwartą, przyjazną światu, ludziom, miał wielu przyjaciół. Zresztą w Akcencie też go publikowaliśmy i odwiedzał nas, co nie było rzeczą łatwą, bo on się poruszał na wózku inwalidzkim, więc tam do Akcentu na trzecie piętro na Starym Mieście go nigdy nie wnieśliśmy, ale spotykaliśmy się na terenie UMCS-u i w innych miejscach, kiedy przyjeżdżał do Lublina. Zresztą zdarzyło mi się też odwiedzać go w Sanoku. Ale bardziej zaprzyjaźniony był z naszym stałym współpracownikiem mieszkającym w Kanadzie, Markiem Kusibą. Marek Kusiba i Janusz Szuber mieli ojców, którzy się przyjaźnili. Oni pochodzą z tych samych stron, właśnie z okolic Sanoka i Krosna. Ich ojcowie się spotykali, mieli za sobą jakąś przeszłość akowską, która ich łączyła i skłaniała do wspomnień, do wspólnego biesiadowania i rozmów. I tak się stało, że później te rozmowy stały się udziałem ich synów, czyli Janusza i Marka. Marek bardzo pięknie napisał o swojej przyjaźni z Januszem Szuberem, ale też i o tym, jak wyjątkowym zjawiskiem kulturowym był Janusz Szuber ze swoją twórczością i ze swoją osobowością. Więc to jest ta jakby warstwa eseistyczna tego tomu Akcentu, dużo rzeczy wartych lektury, ale oczywiście też czysta literatura, czyli na przykład poezja, doskonałe wiersze Piotra Szewca, autora, który jest akcentowym debiutantem. O ile pamiętam, to jego pierwsze wiersze, albo jedne z pierwszych, ukazały się bodaj w pierwszym tomie Akcentu w 1980 roku. Więc tak jak Akcent świętował 40-lecie istnienia, tak Piotr mniej więcej 40-lecie debiutu. I te wiersze, które Państwo przeczytacie, które otwierają najnowszy tom Akcentu, są z jednej strony dojrzałe, ale z drugiej strony ciągle pełne takiej młodzieńczej werwy, oryginalności, skojarzeń. No i one są, co dla nas nie bez znaczenia, one są powiązane tematami i emocjami z Zamojszczyzną, czy z szeroko pojętą Lubelszczyzną, ponieważ Piotr w Zamościu się urodził i Zamościowi poświęcił swoje książki, które stały się w świecie głośne. Między innymi taką powieść Zagłada, taką powieść Zmierzchy i Poranki, tłumaczone na wiele języków. Myślę, że w świecie on jest znany jako prozaik, jako powieściopisarz, ale warto go poznać jako poetę, bo jest poetą doskonałym. No i oprócz tego znajdziecie Państwo jeszcze 6 innych poetów w tym tomie, o których nie będę teraz mówił szczegółowo, bo by nam nie wystarczyło czasu. A chciałem jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, która może jest nieco spóźniona na to, żeby o niej mówić w tym momencie, bo już jest koniec karnawału, ale kiedy numer się ukazał, karnawał jeszcze trwał. Znajdziecie Państwo bardzo ciekawy tekst Szopki, takiej noworocznej, której autorami są Arnstein, Bielski i Gralewski. Trzech przyjaciół i współpracowników Józefa Czechowicza. I w kręgu reflektora, w kręgu Józefa Czechowicza zrodził się w latach 20. ubiegłego wieku taki pomysł, żeby napisać szopki satyryczne, takie kabaretowe. Oczywiście w tym się pojawiają, jak w każdej szopce takiej inscenizowanej, pojawiają się również teksty piosenek, a wykonawcami czy bohaterami tych monologów, skeczów i piosenek są ważne wówczas postacie z lubelskiego Świadka. zachowało to sporo uroku, więc zabawne jest również dzisiaj, jak oni te postacie widzieli, a jest to w dobrym opracowaniu Jarosława Cymermana i jego współpracowniczki, a więc kto jest ciekaw, to znajdzie tam też stosowne przepisy, żeby rozszyfrować te osobliwości takie personalne czy biograficzne. Ciekawe jest także śledzenie warsztatu tego, jak to zostało zrobione. Jeśli wyszło spod pióra ludzi reflektora, to warto wiedzieć, jak oni to robią.
Może przy okazji powiedzmy, że niedawno ukazał się zbiór szopek reflektora. Profesor Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Czechowicza, o szopkach reflektora zresztą w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej niedawno opowiadał.
Tak, wydaje mi się, że to jest jedna z szopek, które nawet weszły w skład tego zbioru, tylko akcent otrzymał to zanim jeszcze książka się ukazała. Więc proszę to potraktować również jako taki anons. Dzięki, Grażynko, za to uzupełnienie. Może jeszcze warto powiedzieć o tym, że Akcent jak zwykle publikuje kilka ciekawych omówień najnowszych książek, skoro do książek przeszliśmy. Jedną z nich jest napisane przez naszą stałą współpracowniczkę Ewę Dunaj, która mieszka teraz w Gdańsku, omówienie książki doskonałej litewskiej powieściopisarki Biruta Jonuszkajte, która jest bardzo z Lublinem zaprzyjaźniona, kilkakrotnie tu bywała. Oczywiście to nie jest główny powód, dla której omawiamy jej książkę. Ona jest prezesem Związku Pisarzy Litewskich i to też nie jest główny powód, dla której tę książkę omawiamy. Główny powód jest taki, że to jest powieść niezwykła, która z jednej strony zawiera pewne elementy sensacji, takiej żywej, wciągającej narracji, a z drugiej strony jest bardzo bogata pod względem obyczajowym i wprowadza nas w tajniki niezwykłej litewskiej kultury, która jest no, znacznie mocniej chyba nawet ukorzeniona w tradycji niż kultura polskiej wsi. Tam to się wszystko dzieje na przecięciu takiej miejskiej nowoczesności, właśnie tego wiejskiego ukorzenienia w tradycji, nawet z pewnymi elementami gwarowymi, które nie przeszkadzają, a nawet dodają uroku temu światu. Rzecz jest ładnie przetłumaczona przez panią Alicję Rybałko. Zachęcamy do lektury najpierw tego omówienia Ewy Dunaj i sądzę, że ona państwa skłoni do tego, żebyście sięgnęli również po książkę Biruta Jonuszkajte.
To i wiele innych ciekawych tekstów w najnowszym, pierwszym w tym roku numerze kwartalnika Akcent. Autorzy, niektórzy przynajmniej autorzy, spotkają się z tobą, Bogusławie.
11 marca, tak, zapraszamy serdecznie. To będzie w studiu muzycznym Radia Lublin. Ja w tej chwili jeszcze nie potrafię powiedzieć, nikt z nas nie potrafi powiedzieć, jak będzie z rozwojem lub redukcją tych ograniczeń pandemicznych. Ja bardzo nie lubię słowa restrykcja albo obostrzenia. To są ograniczenia. Od początku nie obostrzaliśmy niczego, bo przecież wcześniej niczego nie było. Obostrzać można coś, co już istnieje. Więc te ograniczenia pandemiczne być może zostaną poluzowane. Wtedy będziemy mogli więcej osób zaprosić do studia. A jeśli zostaną znów wzmocnione, to zapraszamy państwa wirtualnie przed ekrany, ponieważ spotkanie będzie transmitowane na stronie Radia Lublin.
Redaktor Bogusław Wróblewski, bardzo ci, Bogusławie, dziękuję.